Dzisiaj w Fonosferze cały czas o szczecińskich książkach, ale nie o tych książkach, które są na rynku już od bardzo dawna, tak jak właśnie Sedinum Leszka Hermana, ale o nowościach. W tym tygodniu premiera, Przeprawa, to tytuł najnowszej książki Marka Stelara. Trochę inny Stelar, ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Trochę inny, ale nie to, że bardzo inny, nie to, że nie poznacie swojego ulubionego autora, ale inny. Przede wszystkim dlatego, że inna konstrukcja książki, zupełnie nowa bohaterka i miejsce, w którym może coś tam się działo, jakoś niewiele, jeśli chodzi o twoje powieści, ale nigdy nie osadzałeś tam całej historii, czyli Świnoujście. To miejsce, które jest rozpoznawane w całej Polsce, rozpoznawalne w całej Polsce, dlatego, że większość Polaków przyjeżdża do Świnoujścia na wakacje. Czy właśnie dlatego zdecydowałeś się właśnie tam osadzić akcję powieści, czy to były zupełnie inne powody?
Nie, powody były inne, trochę. Ta powieść jest efektem takiej dyskusji, którą mieliśmy z wydawnictwem jakiś czas temu. Padł pomysł napisania powieści właśnie nieco innej, a z opcją przedłużenia jej do serii. Ustaliliśmy, że...
Ale spokojnie może być tylko jednoczęściową powieścią,
tak,
gdyby była taka chęć.
Tak. Może zostać jako jedna, tak zwany stand-alone, może jest opcja przedłużenia jej do trylogii oczywiście. Natomiast chodziło też o nie tylko o bohaterkę, właśnie bohaterkę, czyli postać kobiecą, ale również o miejsce, którego jeszcze nie było u Stelara. Zastanawiałem się nad górami, bo to jest ostatnio dosyć modne, ale powiedziałem im tak, słuchajcie, no co ja z górami mam wspólnego? Ja mam fajne miejsce.
Mogę tam Miśka na wakacje
tak
wysłać.
Jest, na przykład.
Znaczy albo do rodziny.
I wystarczy. Natomiast ja mam miejsce, które jest bardzo ciekawym, nieoczywistym miejscem i które dobrze znam. Może nie są to góry, ale jest to morze. I przyklasnęli temu pomysłowi i zacząłem pisać.
I to morze się tutaj absolutnie sprawdza. Ono też w pewnym momencie jest miejscem, gdzie sporo się dzieje, ale też powoduje, że to osadzenie w Świnoujściu, że my, przynajmniej ci, którzy często tam bywają, albo chociaż kilka razy byli, doskonale się poruszają po tym mieście. Podróżujemy z tobą. Wiemy, gdzie jest jaka ulica, gdzie jest jakie miejsce. Trochę zazdrościmy bohaterce miejsca, w którym mieszka na co dzień, bo każdy by chciał mieć w życiu takie widoki. Ale pomówmy o konstrukcji, bo to jest konstrukcja, która pewnie często jest stosowana w kryminałach, ale u ciebie tak wyraźna jest moim zdaniem po raz pierwszy akurat w tej historii. Ona bardzo przypomina taki fragment, który w tej powieści się pojawia. Myślę, że za wiele nie zdradzę, bo też no, akurat w takim momencie rozmawiamy, że nie chcemy za dużo powiedzieć, ale jest taka scena, gdzie bohaterka razem z bratem układa puzzle. Dlaczego układa z tym bratem dorosłym, to myślę, że czytelnicy się dowiedzą, jak książkę przeczytają, ale ona tak puzzle układając mówi, pamiętaj, żeby zaczynać od ramki. Czy ty w taki sposób konstruowałeś tę powieść i czy w taki sposób też układasz puzzle?
Tak, tak jest najprościej układać puzzle, to prawda. Tak, jest takie faktycznie dosyć bezpośrednie przełożenie z tej zabawy klockami, z tej układanki na historię Gośki Podrzyckiej. Też chyba za wiele nie zdradzę, ale powiem, że chyba to jest napisane na okładce, że Gośka musi po wielu, wielu latach cofnąć się do czasu swojego dzieciństwa, do wydarzeń, których tak naprawdę nie pamięta. Więc ma jakieś klocki i musi z nich ułożyć coś, co daje obraz tego, co się wtedy wydarzyło. A ponieważ właśnie najłatwiej zaczynać układać puzzle od ramki, ona też to robi. Bierze te najpewniejsze klocki, które ma, zaczyna je układać, ale wciąż przez długi czas nie widać
brakuje
tego,
jakiegoś
co jest w środku.
Puzelka.
Ciągle czegoś brakuje oczywiście i ona musi te klocki wszystkie znaleźć.
Czy nad taką konstrukcją pracowałeś, zanim jeszcze przystąpiłeś do pisania tej powieści, mając już w głowie mniej więcej fabułę i wtedy, kiedy sobie rozpisywałeś, bo o tym, że rozpisujesz sobie swoje powieści, rozmawialiśmy wielokrotnie, kiedy sobie to rozpisywałeś, to wtedy już mniej więcej wiedziałeś, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o konstrukcję, czy jeszcze nie?
Tutaj nie było aż tak wiele rozpisywania, przyznam szczerze, bo konstrukcja jest dosyć prosta. Zresztą takie też było założenie, że to nie będzie bardzo skomplikowana historia, jeśli chodzi o ten wątek kryminalny. Natomiast Jest to dosyć popularny schemat i zdaję sobie z tego sprawę, właśnie tego wracania do przeszłości. Tutaj tak naprawdę, mając ten zarys fabuły, te klocki jakby wpadały same. Wymyślałem sobie, co teraz mogłoby się wydarzyć, w jakim ona miejscu mogłaby być, Gośka, i co odkryć. I to wchodziło samo tak naprawdę, więc tu przyznam szczerze, napisałem tę książkę dosyć szybko. Pisało mi się naprawdę bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Właśnie chyba dzięki temu, że te klocki same sobie wpadały gdzieś tam i to mi uprościło sprawę.
Można powiedzieć, że to nie jest skomplikowana konstrukcja, ale ta książka to przede wszystkim takie wracanie do dzieciństwa. I nie jest to pierwsza twoja powieść, gdzie do dzieciństwa wracasz, bo szukasz przyczyny tego, co się wydarzyło, bo takie przykłady mamy, to choćby tutaj od razu tak gdzieś tam w głowie mam blizny, ale jest to taka historia bardzo tragiczna, historia też o odpowiedzialności i szukania odpowiedzialności w najbliższej rodzinie. Niezwykle trudna jest to tutaj relacja pokazana. Czy to też jest kolejna powieść, którą ty konsultowałeś z ludźmi, którzy zajmują się na co dzień naszymi emocjami?
Tak, to znaczy ja mam dużo doświadczeń z psychoterapeutami, psychologami, psychiatrami. To zawsze była dziedzina życia, która mnie bardzo interesowała. W związku z tym odbyłem mnóstwo rozmów właśnie z przedstawicielami tych profesji. To mi dało jakąś wiedzę, może niezbyt dużą, to nie jest wiedza oczywiście specjalistyczna. To są rzeczy, które być może zna wielu ludzi, którzy otarli się o te sprawy. Bazuje też na tym, że tak naprawdę i mózg ludzki, i generalnie człowiek jest nieprzewidywalny, że tak naprawdę wiele rzeczy, często słyszę, ludzie mówią, nie, coś takiego nie mogłoby się wydarzyć, człowiek by tak nie postąpił, ja bym tak nie postąpił. No, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Już wiem na tym etapie życia, że nigdy bym tak nie powiedział, że ja bym tego nie zrobił.
Najbardziej niewyobrażalne historie
tak
dzieją się w prawdziwym życiu.
Dokładnie tak, w związku z tym myślę, że to daje też nam, autorom powieści kryminalnych, duże pole do uprawy. I możemy naprawdę dużo sobie wymyślać, nie narażając się na tego typu przytyki. Tutaj sytuacja jest trochę inna. Znaczy tutaj też mam wrażenie, że chodzi o milczenie znowu. To jest mój taki konik, przyznaję. Rzeczy, które nie zostały powiedziane, one później odzywają się w przyszłości. One rezonują
pączkują
echem dokładnie jak fraktal. Pączkują w każdą możliwą stronę, nieprzewidywalną i tak się też dzieje w życiu Podrzyckiej. Okazuje się, że rzeczy, o których jej jedno to jest rzeczy, to są rzeczy, o których nie pamięta, a drugie to jest to, o czym jej nikt nigdy nie powiedział, o co ona też nigdy nie zapytała, bo nie wiedziała, że może, że potrzeba. To wychodzi w dorosłym życiu i tu jest chyba właśnie taka sytuacja.
Gdybym cię zapytała, o czym jest ta powieść, to najkrócej, żeby nie zdradzać oczywiście za dużo, powiedziałbyś, że o czym?
O przeprawie. Myślę, że tytuł jest taki znamienny, bo oczywiście chodzi o przeprawę promową w Świnoujskim Karsibożu, na której wydarzyła się tragedia, od której wszystko się zaczyna, ale chodzi też o to, że jest to własna przeprawa Gośki Podrzyckiej. Tak naprawdę ona musi dotrzeć na drugi brzeg, którego nawet nie widzi i wtedy ona ma nadzieję, że odzyska jakiś spokój duszy. I to jest właśnie chyba o tym.
Poznałeś kiedyś kogoś takiego jak Gośka Podrzycka?
Powiem
taką
tak,
policjantkę?
Nie poznałem, natomiast powiem tak, postać aspirant Gośki Margerity Podrzyckiej oparta jest na autentycznej postaci. Chłopaka z Sajnu, mówię chłopaka, chociaż jest to kobieta oczywiście, ale kierownik mówi na wszystkich jednakowo chłopaku. Gosia jest moją bardzo dobrą, można powiedzieć, przyjaciółką. Trenujemy razem od 4 lat i zaproponowałem jej, że tworząc nową bohaterkę, chciałbym się trochę oprzeć na jej zarówno fizyczności, jak i jej charakterze. Gosia czytała już tą książkę, śmiała się, jest taki moment, w którym sama o sobie bohaterka mówi, że jest wredna, sukowata, nieprzysiadalna i przypomina małą Mi z Muminków.
Taka jest. Taka jest twoja bohaterka,
taka
oczywiście.
Jest moja bohaterka. Gośka jest osobą, która wie, czego chce, jest, myślę, silną osobowością, bardzo silną osobowością, a równocześnie jest świetną kumpelą, więc tutaj jakby nie miałem z tym problemu. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że bezpośrednio przełożyłem jeden do jednego Gośkę na aspirant Podrzycką, ale mam nadzieję, że to, że opierałem tę postać na prawdziwej osobie, dało trochę iskry tej postaci.
Nie zapytam o scenę waszego poznania, bo mam nadzieję, albo to już państwo sobie wszyscy tutaj doczytają, że to była inna scena niż ta, która tutaj towarzyszy bohaterce wtedy, kiedy poznaje różne osoby, które później dla niej są w życiu ważne. Świnoujście to jest ten bohater na pewno niezaprzeczalny tej powieści. I to nie jest tylko współczesne Świnoujście, co dla mnie było bardzo istotne, ale też Świnoujście z takiego czasu, który aż się prosi o to, żeby to i sfilmować, i umieścić w powieści, bo to naprawdę czasy przemytu, nielegalnych interesów, ale nielegalnych interesów, w których wciągani są zwykli, przeciętni mieszkańcy miasta, którzy na początku lat 90. szukają możliwości zarobienia pieniędzy, widzą, że są jakieś możliwości, no i często schodzą na tę drogę niekoniecznie związaną z taką najbardziej bliską temu, co powinno być w życiu. Często po prostu się zajmują rzeczami, które są niezgodne z prawem i ponoszą tego konsekwencje.
Tak jest. No lata 90. generalnie jawią nam się jako właśnie taki okres eksplozji inwencji, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy.
No w końcu było można.
W końcu było można, a Świnoujście specyficzne położenie, prawda? Bliskość granicy i to nie to, że ma tak jak ze Szczecina 15-20, tak, tylko dosłownie kilkaset metrów. Wyspy, na których w większości dzikie, niezamieszkane, na których też mogły różne rzeczy się dziać. W związku z tym myślę, że to miejsce ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o historię, nie tylko współczesną, ale również właśnie z lat 90. No ja w latach 90. nie miałem tej świadomości oczywiście. Znaczy widziałem, co się działo nawet na mojej ulicy rodzinnym, gdzie stoi mój rodzinny dom. Była akcja związana z mafią szczecińską, gdzie przyjechali saperzy rozbierać bombę podłożoną pod samochodem. Natomiast nie miałem jakby świadomości skali tego wszystkiego, co się dzieje. To oczywiście to
chyba wszyscy nie mieliśmy.
Dokładnie. To potem zaczęło wychodzić, kiedy zaczęły się procesy tych mafii, kiedy zaczęły się spektakularne zabójstwa, bomby i tak dalej. To jest fajny temat do eksploracji oczywiście i ja sięgam do tych czasów. Może nie, to nie jest tak w przeprawie, że przenosimy się do nich bezpośrednio, że to są retrospekcje. To raczej wychodzi w rozmowach we współczesnych czasach. Czyli jest to takie trochę liźnięcie tematu, ale myślę, że spokojnie pokazuje, jak to wtedy wyglądało.
Czy żeby to wszystko opisać, siedziałeś w archiwach, sprawdzałeś gazety, bo pojawia się tutaj cytat na przykład z Wyspiarza. Czy to wymagało researchu, czy po prostu oparłeś to o swoją pamięć i pamięć ludzi, którzy w Świnoujściu do tej pory żyją?
W tym przypadku przede wszystkim o pamięć. Ja wolę nawet opierać się na swojej pamięci, czy na pamięci właśnie ludzi, którzy pomagają mi w tworzeniu historii. Sprawdzam oczywiście to, co się da, ale myślę, że pamięć ma to do siebie, że mimo, że jest zawodna i wielu rzeczy zapominamy, to jednak ona nam daje trochę takich rzeczy, które nie dadzą nam gazety w archiwum, czy nawet oglądanie filmów. My pamiętamy pewne rzeczy nie tylko wzrokowo, ale również zapachowo. Słyszymy wciąż w głowie rzeczy, które wtedy usłyszeliśmy i to myślę, że pozwala lepiej oddać jakby atmosferę. Natomiast opierałem się oczywiście na tym, na swojej wiedzy o Świnoujściu, do którego bardzo lubię przyjeżdżać od wielu lat. Sprawdzałem pewne rzeczy, topografię oczywiście, co się pozmieniało przez te 30 lat, ale jednak ta pamięć, te wrażenia, które wciąż gdzieś tam są w mojej głowie i w moim sercu, to przede wszystkim.
Zapach Świnoujścia lat 90.
Smażalnie. Znaczy zależy oczywiście, w którym miejscu Świnoujścia się było, ale to były oczywiście smażalnie. To były inne zapachy niż dzisiaj, zdecydowanie. W latach 90. w zasadzie zjeść można było nad morzem rybę i frytki.
Gofry były,
tak. Natomiast dzisiaj królują pizzerie, jakieś naleśnikarnie. Cuda na kiju tak naprawdę. Wtedy było tak przaśniej troszkę. Zapach brudu też pamiętam na pewno. Zarówno w knajpach, jak i na ulicach. Co jeszcze? Morze. Czy morze pachniało inaczej? Chyba tak, bo tak naprawdę zapach morza jest oczywiście przytłumiony trochę tymi zapachami, które wytwarzają ludzie w przeróżny sposób. Ale pamiętam ten pierwszy zapach morza, który poczułem jako dziecko.
To były lata 90. Mówisz, że dzisiaj jest trochę inaczej. Czy wizualnie to Świnoujście dla ciebie no właśnie.
Tak, bardzo.
Ktoś, kto był w latach 90. i dzisiaj może nie poznać miasta.
To jest naturalny proces oczywiście. Ja znam ludzi, którzy mieszkali w Szczecinie przez 30 lat, wyjechali na następne 20 i nie poznają dzisiaj tego miasta. W Świnoujściu jest tak samo oczywiście.
Jest wiele zmian na dobre, ale nie wszystkie moim zdaniem są dobre. Natomiast architektonicznie jest wiele naprawdę ciekawych rozwiązań.
Tak, to prawda. No jako był architekt, projekt wciąż zainteresowany tą sferą, obserwuje Świnoujście również, a może i przede wszystkim z tego punktu widzenia. Bywam tam dosyć często, w związku z tym mam okazję widzieć, jak się rozwija Świnoujście urbanistycznie, ale też mówimy o jakichś poszczególnych miejscach w tkance, o nowych budynkach. Dyskusja na przykład o hotelach wielokondygnacyjnych, które stanęły na plaży. Ja nie wiem, co sądzić tak naprawdę.
Ale boli cię, czy nie?
Właśnie nie potrafię odpowiedzieć, bo jeśli porównać to do Kaiserbadów, w których wciąż utrzymana jest architektura XIX-wieczna, jeśli chodzi o skalę zabudowy, nie powstaną tam żadne wysokie budynki. O tyle Świnoujście jako miasto nowoczesne, portowe, ma nieco inny charakter. I oczywiście można się kłócić, czy w pobliżu Wydm powinny stawać takie wielkie klocki, jakie niektórzy nazywają, ale wydaje mi się, że to, co powstało do tej pory, jeśli chodzi o wartość architektoniczną, jest dosyć wysoka. To nie są jakieś brzydkie budynki, absolutnie. Oczywiście jako hotele muszą spełniać jakieś tam wymogi, ale mi się ta architektura podoba. Podejrzewam, że w ciągu kilkunastu lat ludzie po prostu się przyzwyczają. W Brazylii piękne plaże też stoją tam, wysokościowce, w Miami i tak dalej. No jest to jakiś naturalny proces. Albo miasto chce się rozwijać, albo nie.
Czy Świnoujście to jest miejsce, w którym ty wypoczywasz?
Nie do końca. Ja w ogóle nie przepadam jeździć nad morze latem, w sezonie. Ja uwielbiam morze zimą, późną jesienią i wczesną wiosną.
To chyba w jakiejś bańce siedzę. Wszyscy wolą we wrześniu.
Tak, no bo jest mniej ludzi przede wszystkim. W Świnoujściu zawsze, co prawda, jest sporo ludzi. Ale Świnoujście jest takim moim chyba złotym środkiem, bo ja uwielbiam swoją wiochę, las, gdzie nie ma ludzi, ale co jakiś czas muszę się wyrwać do dużego miasta. Mam okazję jeździć do Warszawy, Wrocławia czy Poznania, gdzie przez kilka dni chłonę sobie tą atmosferę wielkiego miasta i wystarczy na jakiś czas. W Świnoujściu jest coś po środku. Są miejsca, w których można się zaszyć, są miejsca, w których jest mnóstwo ludzi, gwar, można poobserwować tych ludzi i to mi też daje jakiś napęd do pracy na pewno.
Nowa, ciekawa bohaterka, ale oczywiście może się zdarzyć, że książka nie będzie bardzo popularna i wydawnictwo powie, no to nie kontynuujemy, będzie ci Gośki Podrzyckiej brakowało?
Chyba tak. Myślę, że w tym momencie tak. Ale nie podejrzewam. Ja podejrzewam, że jednak pójdziemy...
Ja podejrzewam, że ty już piszesz tę drugą część, ale nie chciałam...
Jeszcze nie, ale myślę, że jeżeli zacznę, to też nie będzie kwestia długiego czasu, żeby powstała ta druga część.
Dlaczego ta bohaterka jest ci bliska?
Jest kobiecą bohaterką. Ja mam doświadczenia z kobiecymi bohaterkami. One zamykały się na razie w Agacie Prażmowskiej i w Iwonie Banach. To była kolejna próba, gdzie mogłem się zmierzyć właśnie z kreowaniem postaci kobiecej, co oczywiście jako mężczyźnie sprawia mi niejaką trudność, ale też jest swoistym wyzwaniem i taką eksploracją natury kobiecej. Mam nadzieję, że mi wyszło, czego sobie państwu oczywiście życzę.
Konsultujesz z żoną, czy z beta czytaczkami, czy z kim?
Znaczy tak, beta czytaczki, bo są to i kobiety, i mężczyźni. Beta czytaczki oczywiście mam odbiór, ale już po napisaniu tak naprawdę, więc chyba nie ma za bardzo czasu, żeby cokolwiek zmienić. Ale mam nadzieję, że moja wiedza o kobietach, która nie jest może jakąś pojemną wiedzą, ale jakąś jest, pozwala mi jednak na wykreowanie postaci kobiecej w rozsądny sposób i taki, jak to powiedzieć, wiarygodny, rzetelny.
Trzecia bohaterka kobieca, czyli dwie już za tobą, to wiemy. Czy były takie spotkania autorskie, gdzie czytelniczki mówiły, nie, no panie Marku, panie Maćku, przesadził pan, żadna kobieta się tak nie zachowa.
Był jeden moment, w którym dowiedziałem się pewnej rzeczy, znaczy ja to nawet wiedziałem, tylko jakoś nie pomyślałem. Mówię o Iwonie Banach, jest taka scena, w której ona zostaje zmuszona do wejścia do męskiej toalety, w sąsiedniej kabinie jest Zwol. I oni rozmawiają, ponieważ ona z racji takich bardzo dramatycznych okoliczności postanawia przy okazji załatwić potrzebę fizjologiczną i pewna pani powiedziała mi, ale my, kobiety, nigdy nie usiądziemy w publicznej toalecie na desce. I przecież ja to wiem, bo ja też nigdy nie usiądę. Ale jednak to mi dało do myślenia. Z drugiej strony mogę się tłumaczyć tak, że w takich okolicznościach nie myśli się o takich rzeczach.
Jakoś się wyłgałeś.
Tak,
jakoś się
staram się zawsze wyłgać.
Dobrze, to jest książka, której premiera będzie w najbliższą środę, to już niedługo. Czy to oznacza, że Świnoujście to jest to miejsce, gdzie się też spotkasz z czytelnikami?
Mam nadzieję, że tak, że jeśli okaże się, że w Świnoujściu książka zacznie cieszyć się popularnością, to otrzymam zaproszenie z Biblioteki Świnoujskiej, gdzie będziemy sobie mogli porozmawiać z mieszkańcami. O, i tego się boję trochę.
O, bo z mieszkańcami to jest jedno, ale z turystami to jest drugie, bo to jest też książka dla tych, którzy wybierają się do Świnoujścia albo znają je właśnie z wakacji.
Tak, ja mam nadzieję, że jeżeli ktoś w głębi Polski przeczyta tą książkę, to sprawi, że będzie chciał poznać to Świnoujście i sprawa mieć się będzie podobnie jak z Nowym Warpnem. Okazało się ostatnio, miałem wielokrotnie możliwość usłyszenia, że ludzie jechali nawet z dalekich rejonów Polski do Nowego Warpna specjalnie, żeby je zobaczyć po przeczytaniu właśnie którejś z książek z serii z Przeworski.
No tak, ale o istnieniu Świnoujścia to ludzie w Polsce raczej wiedzą, a o istnieniu Nowego Warpna, to mam wrażenie,
mało
że
kto.
Wielu się dowiedziało właśnie dlatego, że ty napisałeś trzy książki nowowarpieńskie. No, często się pojawia też pytanie, czy to już koniec tej nowowarpieńskiej serii, czy kiedyś jeszcze do tego miejsca wrócisz?
Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak, to jest koniec nowowarpieńskiej serii. Na drugie pytanie odpowiem zdecydowanie do Nowego Warpna wrócę.
Jako autor?
Jako autor. I nie tylko jako autor.
No, to jest już bardzo tajemniczo. To teraz jeszcze o książce, na którą wielu ludzi czeka, którą właśnie skończyłeś pisać. Wczoraj widziałam takie zdjęcie na twoim Facebooku. Stelar, rozdwojenie jaźni, jednocześnie zadowolony i po prostu wykończony pisaniem historii o szwagrze.
Tak, to żart. Zdjęcie oczywiście nawiązuje do słynnej fotografii profesora religii po wielogodzinnej operacji pierwszego udanego przeszczepu serca. Córka mi złożyła to zdjęcie z dwóch oczywiście. Tak, jestem trochę wykończony, bo deadline był, miałem krótki czas na napisanie tej historii, ponieważ okazało się, że wydam ją nieco wcześniej, bo najprawdopodobniej pod koniec października. Ale oczywiście, no i przede wszystkim to była czwarta część serii. To jest czwarta część serii, a moje upodobanie do trylogii się nie zmieniło, ale złamałem się.
Ale naciski były.
Naciski były, oczywiście spełniłem prośby wielu czytelników. Jestem zaskoczony ilością reakcji na ten post na Facebooku, bo jak się okazuje, naprawdę wielu ludzi czekało na czwartą część. No i się doczekało.
No też odbieraliśmy takie telefony wtedy, kiedy ta trzecia część była na antenie Radia Szczecin. Zresztą cały czas można sobie posłuchać fragmentów trzeciego Miśka. Mam nadzieję, że kiedyś i czwarty się pojawi. Czy tym razem Misiek nas bardzo zaskoczy? Jeszcze bardziej niż zwykle.
Cóż, traktowałem tę historię trochę jako pożegnanie, już takie prawdziwe pożegnanie. Ja tam mrugam.
Tym razem nie ulegniesz nacisku.
Tym razem nie ulegnę.
Mówił Marek Stelar,
chociaż
mówił, że nie ulegnie, żeby była czwarta część.
Ale tak to traktowałem w momencie pisania historii. Mrugam tam wielokrotnie do starych fanów Miśka i Szwagra. Są nawiązania do poprzednich historii z tej serii. Tym razem jest znowu międzynarodowo, jak w przypadku Włoskiej Roboty. Myślę, że mogę zdradzić trochę. Z racji okoliczności, tym razem święta Wilkońscy i Pałasze spędzą w Budapeszcie. No i do tego Budapesztu trzeba się jakoś dostać. W związku z tym część rodziny, czyli Misiek, szwagier, syn Miśka Jacek oraz dzieciaki szwagra, bliźniaki, jadą do tego Budapesztu pociągiem z Berlina. Miałem okazję odbyć kiedyś taką podróż pociągiem, więc to trochę moje też doświadczenia. Towarzyszy im niania wynajęta przez teścia szwagra. Bardzo specyficzna niania, która ma odciążyć trochę chłopaków w tej męskiej wyprawie. No i dzieje się. Powiem jeszcze tylko, że w Berlinie ma miejsce akurat wystawa jubilerska. No i oczywiście można połączyć te fakty.
Dobrze, ale to już więcej nie zdradzajmy. Koniec października to będzie też dla ciebie taki czas, kiedy już wszystko pozamykasz i powiesz sobie, to teraz świętuję, odpoczywam, czy nie?
Nie, ja chyba nie umiem odpoczywać. Zresztą no, nie odpoczywa się od czegoś, co się kocha robić. Jesień bardzo będzie obfita w spotkania autorskie po bibliotekach, po ośrodkach kultury, praktycznie w całej Polsce, mogę powiedzieć. To jest Festiwal Granda też, to są targi książki w Krakowie, na których będę, więc będzie intensywnie bardzo, ale pisał też będę.
Za tobą też intensywne lato. Obserwowałam to, co się działo, jeśli chodzi o media i to miejsca, gdzie się pojawiasz. To między innymi Rzeczpospolita, długi wywiad. Sporo rozmów na temat literatury, na temat Szczecina. Co tobie dają takie rozmowy? Oprócz tego, że jest to promocja twoich książek,
tak,
bo to jest oczywiste, to wiadomo.
Oczywiste. doświadczenia, naprawdę fantastyczne doświadczenia, których nie miałbym okazji przeżyć, gdybym tego nie robił. Spotkania z ludźmi, bardzo ciekawymi, mówię o tych, którzy przeprowadzają ze mną te wywiady, mówię o ludziach, których spotykam po drodze, bo jadąc na jakiś wywiad do Warszawy na przykład, czy do Poznania, no spotykam trochę ludzi. To są bezcenne doświadczenia, mam okazję porozmawiać z nimi, wysłuchać historii przede wszystkim, które też są jakimś tam zaczynem do tych moich, które potem przekazuję w książkach. Uwielbiam w ogóle jeździć samochodem, więc chociaż z podróży do Warszawy autem to już chyba się też wyleczyłem. Jest strasznie nużące.
Nie nęci cię, żeby jechać pociągiem, środkami komunikacji miejskiej, popodsłuchiwać trochę, o czym ludzie rozmawiają?
No ratuję się tym, że słucham ludzi właśnie w tych momentach, w których jestem nie w samochodzie. Wyleczyłem się z pociągów kilka lat temu po podróży do Warszawy, z której wracałem chyba 9 czy 10 godzin, dwukrotnie zmieniano lokomotywę.
Napisałem sedno.
Nie, to było wcześniej. Natomiast okazuje się, że teraz pociąg do Warszawy podobno idzie 4,5 godziny, a ja jadę
jeszcze
praktycznie 6. Mhm. Tak, więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, a drogę do Poznania bardzo lubię i do Wrocławia też.
Jeśli chodzi o te spotkania z czytelnikami w najbliższym czasie w Szczecinie i w okolicy, to co możemy wybrać, jeśli byśmy chcieli pogadać o przeprawie, jak już przeczytamy?
W środę najbliższą o godzinie 17 premiera przeprawy w Empiku w Kaskadzie. W sobotę o 11 druga część premiery w księgarni Mandala.
Tordeczek Zawadzkiego.
Tak. Będę się kręcił po województwie we wrześniu i w październiku. To będzie, nie pamiętam teraz wszystkich oczywiście tych miejsc, na pewno Koszalin, Białogard, Połczyn. Co jeszcze? Proszę śledzić, proszę państwa, żebyście śledzili
Ale wybrnął, ale wybrnął.
To nie, jest trochę, chyba z 10, jak dobrze liczę, więc ciężko mi to spamiętać. Będę podawał oczywiście sukcesywnie miejsca i godziny, w których
ale sprawdzasz, stawiasz się na spotkania.
Tak, tak. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym o jakimś zapomniał. Pamiętam, jak Łukasz Orbitowski kiedyś post zamieścił, strasznie przepraszam państwa, których zawiodłem, zapominając o spotkaniu gdzieś tam.
Starasz się nie pisać. No oczywiście, każdemu się może zdarzyć. Ale skoro już skończyłeś szwagra, przeprawa przed nami, to jest na pewno coś, nad czym zaczynasz pracować.
Tak, w zasadzie tak. Zastanawiam się właśnie nad czym, bo
czy te kilka dni przerwy akurat trafiliśmy?
Tak, bo nadrabiam mnóstwo
życie.
Spotkań, tak. I trochę życia trzeba tak zażyć, że tak powiem. Natomiast planów jest kilka. Myślę, że będę robił to trochę dwutorowo też. Coś, o czym jeszcze nie bardzo mogę mówić, ale być może powstanie biografia pewnego bardzo ciekawego, interesującego człowieka ze Szczecina, którą właśnie, na którą pracujemy. I teraz Ołowiane żołnierzyki, część druga, czyli Kryształowy deszcz. W zasadzie można powiedzieć, że
w trzech
czwartych
są. To był przekaz podprogowy w tym moim pytaniu właśnie o żołnierzy.
Teraz się tłumaczę tak, żołnierzyki będą najprawdopodobniej w styczniu. Kryształowy deszcz wyjdzie. Zastanawiamy się jak z wydawnictwem, jaki będzie odbiór przeprawy. Bo jeżeli okaże się, że czytelnikom się spodoba, to myślę, że pójdziemy dalej w tą stronę i najprawdopodobniej w marcu ukaże się druga część przeprawy. Mam też pomysł na nową serię. Pomysłów mam dużo.
Jak zawsze.
Jak zawsze.
Marek Stelar, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.